Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. W Radiu Lublin czas na popołudniową rozmowę. A moimi Państwa gościem jest Leszek Osieczko, Open Doors Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
46 osób zabitych, ponad setka rannych. Taki jest tragiczny bilans dokonanych w Niedzielę Palmową zamachów bombowych na dwa koptyjskie kościoły w Egipcie. To kolejny w ostatnich miesiącach atak na chrześcijan i kolejny raz powraca pytanie, dlaczego, czy można było tego uniknąć, jak się przed tego typu atakami uchronić. Pan reprezentuje organizację, która co roku, także na antenie Radia Lublin, żeśmy o tym mówili, przygotowuje Światowy Indeks Prześladowań.
Tak, reprezentuję tę organizację. Pomagamy prześladowanym chrześcijanom w wielu krajach. Niestety tych krajów nam przebywa, dlatego że to, co dzisiaj raportujemy w Światowym Indeksie Prześladowań, to jest tylko i wyłącznie 50 krajów. Natomiast formy dyskryminacji, z którymi dzisiaj chrześcijanie muszą się borykać, niestety sięgają znacznie szerzej. Dzisiaj ta lista poszerza nam się praktycznie o jeszcze 25 dodatkowych krajów. W związku z tym możemy powiedzieć, że w mniej więcej 1/4 krajów na globie ziemskim chrześcijanie spotykają się z różnymi formami dyskryminacji. Także to nie jest dobra wiadomość. Natomiast pytanie, no czy jest jakaś szansa na to, żeby się uchronić przed tym, to myślę, że niestety nie mamy żadnej dobrej odpowiedzi na to pytanie dzisiaj. Gdybyśmy byli w stanie, to prawdopodobnie nie musielibyśmy raportować tego typu zjawisk i na pewno nie mielibyśmy żadnych wiadomości na ten temat w środkach masowego przekazu. Natomiast Egipt jest dosyć specyficznym krajem, dlatego że po wiośnie arabskiej tam zaobserwowaliśmy znaczne zaostrzenie tych nastrojów antychrześcijańskich. Pamiętamy w 2013 roku w ciągu jednej nocy Bractwo Muzułmańskie zniszczyło w zasadzie ponad 80 kościołów. W związku z tym to był bardzo duży atak na środowiska chrześcijańskie i wywołał bardzo duże poruszenie. Natomiast jakby reakcja tego kościoła koptyjskiego, ale też nie tylko kościoła koptyjskiego, była naprawdę piękna, dlatego że to w zasadzie nie wzbudziło nienawiści do wrogów chrześcijaństwa, natomiast zmobilizowało ten kościół do modlitwy i od jakiegoś czasu tam sukcesywnie, bardzo regularnie chrześcijanie różnych denominacji, różnych wyznań spotykają się po to, żeby się modlić o Egipt, po to, żeby modlić się o siłę do przebaczenia, po to, żeby rzeczywiście móc odpowiedzieć według takiej etyki chrześcijańskiej na tą całą niesprawiedliwość i na te wszystkie akty agresji. Także pomimo tego, że ten kościół spotyka się tam dzisiaj z dużą nienawiścią wobec tego, co robi, to z drugiej strony naprawdę reprezentuje bardzo wysoką tą etykę chrześcijańską wobec prześladowców.
Według egipskich władz islamiści z państwa islamskiego planowali kolejne ataki na te kościoły koptyjskie, przyznali się do tego. To też jest dowód na to, że tam sytuacja jest niezwykle napięta i cały czas niebezpieczna.
No myśmy byli w Egipcie niedawno i mogliśmy obserwować to, co się dzieje. Tam w zasadzie można powiedzieć, że to jest kraj w stanie takiej niewypowiedzianej wojny. W związku z tym, jeżeli gdziekolwiek się poruszamy po ulicach Kairu, to tak jak my mamy do czynienia na przykład chociażby z policją na ulicach, to w Egipcie mamy do czynienia z żołnierzami na ulicach, którzy pilnują tego porządku i są przygotowani do tego, żeby móc możliwie szybko zareagować. Także powiem szczerze, jakby cały konflikt też syryjsko-iracki spowodował to i te rozwiązania, które zostały przyjęte, utworzenie tego korytarza humanitarnego, który umożliwił ucieczkę w zasadzie bandytom, którzy do tej pory mordowali chrześcijan, ale też nie tylko chrześcijan, spowodowało to, że ci ludzie, no, zamiast odpowiedzieć za swoje czyny, zamiast być postawionymi przed odpowiednimi organami, uciekli do swoich prawdopodobnie domów i tam próbują dalej prowadzić swoją świętą wojnę. W związku z tym to nie będzie tak, że w Egipcie tych ataków nie będzie, one będą. Natomiast no, pytanie, na ile służby bezpieczeństwa efektywnie będą w stanie bronić dzisiaj właśnie chrześcijan.
I to pytanie zresztą nie tylko dotyczy Egiptu, tylko wielu innych krajów. Od kilku lat na czele tego indeksu prześladowań jest Korea Północna, gdzie za posiadanie Biblii na przykład grozi kara śmierci. Ale gdyby wziąć, i to Państwo też w tym najnowszym indeksie opisujecie, wziąć pod uwagę jedynie poziom przemocy wobec chrześcijan, to czołówka listy wyglądałaby tak, że na pierwszym miejscu byłby Pakistan, Nigeria, Egipt, na trzecim miejscu Meksyk, Syria i Indie. To ta czołówka tych krajów. Mhm.
Dokładnie tak jest. No to i to, co jest bardzo charakterystyczne, to to, że w zasadzie ten indeks, który opisuje jak gdyby tą skalę przemocy, on opisuje tą skalę przemocy głównie wobec chrześcijan wyrządzaną przez wyznawców islamu. W związku z tym to jest bardzo charakterystyczne. Natomiast Pakistan nikogo tutaj nie dziwi, dlatego że no to jest bardzo takie, jeżeli byśmy popatrzyli dzisiaj na rozkład sił albo na strategię, która towarzyszy, jeżeli chodzi o tą walkę islamu z chrześcijaństwem, to możemy powiedzieć, że tak, w Arabii Saudyjskiej mamy dzisiaj fundusze na to, żeby tę wojnę prowadzić, natomiast Pakistan jest takim zapleczem taktyczno-wykonawczym, treningowym dla wszystkich dżihadystów, którzy później lądują, czy to w Syrii, czy w Iraku, czy nawet trafiają tutaj do krajów Europy Zachodniej. W związku z tym, jak gdyby to nie bez przyczyny akurat tak to wszystko jest rozłożone, natomiast z punktu widzenia tego, że dzisiaj jak gdyby no, żyjemy, ten cały świat dzisiaj jest takim złożonym naczyniem albo wieloma naczyniami powiązanymi, w związku z tym towarzyszy temu wiele układów jak gdyby ekonomicznych, strategicznych, w związku z tym prawdopodobnie jak gdyby ten układ będzie dalej na tyle silny i dalej na tyle mocny, że w zasadzie nie uda nam się uciec od tego, od tej sytuacji. Natomiast to, co jeszcze ważne jest, a dotyczy Egiptu, to to, że że w Egipcie mamy do czynienia z takim centrum, powiedziałbym, teologicznym dotyczącym jak gdyby tej ekspansji tego nurtu wahabickiego też na inne kraje. Stamtąd między innymi pochodzi wielu nauczycieli islamskich, którzy są później eksportowani również do krajów Europy Zachodniej. No i głównym celem jest jak gdyby no, powołanie do życia takiego islamu, który był reprezentowany w tym nurcie ogłoszonym chociażby przez państwo islamskie w Iraku i Syrii. W związku z tym no, nie spodziewałbym się, że akurat to będzie nadawało taki dobry ton tej całej sytuacji w przyszłości.
A czy to, jak pan mówi o tych pewnych układach, które chyba, czy być może nie sprzyjają obronie właśnie chrześcijaństwa, czy to wynika z tego, że ta obrona jest nieopłacalna z punktu widzenia ekonomicznego, politycznego?
To nawet już nie chodzi o kwestie chrześcijan. Myślę, mi się wydaje, że niestety żyjemy w czasach, w których życie ludzkie jest dosyć tanie. Nad całym tym cierpieniem, któremu dzisiaj jest poddawany Kościół, niestety panuje układ uzależnień ekonomiczno-gospodarczych, które są silniejsze po prostu od tego bólu i cierpienia Kościoła, chrześcijan, konkretnych ludzi. Bo nie mówię tylko o Kościoła jako organizacji, tylko mówię o Kościoła jako konkretnych osobach, konkretnych imionach i nazwiskach. W związku z tym, dopóki będzie to pragnienie w człowieku do tego, żeby multiplikować, pomnażać środki finansowe, walczyć o coraz silniejszą pozycję gospodarczą. W związku z tym dalej należy się spodziewać tego, że niestety ofiarami będą po prostu zwykli ludzie.
Te bestialskie akty przemocy, to cytat, w których śmierć poniosło tak wiele osób i tak wiele zostało rannych, budzą w nas wszystkich zdecydowany sprzeciw, podkreślił w depeszy kondolencyjnej do prezydenta Egiptu polski prezydent Andrzej Duda. Te słowa pewnej solidarności my słyszymy dosyć często przy takich tragicznych niestety okazjach, ale już trudniej robić, konkretnie pomagać.
No ja myślę, że jeżeli chodzi o Polskę i nasze podejście, które jest reprezentowane chociażby przez obecnie sprawującą władzę, to muszę powiedzieć, że zasługują one na bardzo duże słowa uznania, dlatego że chyba jako jeden z nielicznych krajów mamy jakąś wizję tego, w jaki sposób to robić. I myśmy już od dawien dawna powtarzali to, że sposobem na rozwiązanie danej sytuacji nie jest tutaj zorganizowanie jakiegoś albo zbudowanie dużego programu służącemu przyjęciu tych wszystkich imigrantów w Europie. Natomiast sposobem na rozwiązanie tej sytuacji jest po prostu poradzenie sobie z genezą tego problemu. W związku z tym ja powiem szczerze, bardzo się cieszę na to, że dzisiaj Polska kontrybuje bardzo mocno w tym, żeby wspomagać chrześcijan, ale też inne grupy wyznaniowe w krajach Bliskiego Wschodu i odpowiadać na te wszystkie potrzeby, które tam się pojawiają. Natomiast cały czas jest potrzebne ogólne zaangażowanie na rzecz obrony praw chrześcijan i mniejszości wyznaniowych właśnie między innymi w krajach Bliskiego Wschodu. Dlatego my, powiem szczerze, bardzo mocno nam zależy na tym, żeby te prawa wywalczyć, dlatego że gdziekolwiek nie mielibyśmy do czynienia albo mamy do czynienia z tak zwanym prawem szariatu, które jest stawiane nad pozostałymi prawami, tam mamy do czynienia niestety z dyskryminacją chrześcijan, ale też wielu innych wyznawców, innych religii. W związku z tym nam bardzo mocno zależy na tym, żeby się przejąć właśnie tymi prawami do wolności wyznania i religii. I dlatego też uruchomiliśmy taką inicjatywę, której celem jest walka o prawa mniejszości wyznaniowych właśnie w krajach Bliskiego Wschodu. I chcemy tą walkę rozpocząć właśnie od spotkania z sekretarzem ogólnym Narodów Zjednoczonych. Potrzebujemy do tego zebrać około 1 000 000 podpisów pod petycją i mamy nadzieję, że po prostu te prawa zostaną zauważone, ktoś się pochyli i ktoś w końcu stwierdzi, że nie możemy stać bezczynnie i patrzeć na tą niedolę tego kościoła, który po prostu jest takim z jednej strony kościołem umęczonym, ale z drugiej strony kościołem, który cały czas jak gdyby reprezentuje tą najwyższą formę determinacji i poświęcenia właśnie i wierności Chrystusowi.
Takim gestem tej determinacji chyba też jest to, co się wydarzy za kilka tygodni, bo do Egiptu ma przybyć papież Franciszek i on mimo tych ataków zapowiedział, że nie zrezygnuje z tej podróży.
Ja myślę, że to jest piękny gest i myślę, że papież jako głowa Kościoła katolickiego gotowy na to, żeby odwiedzić Egipt w tym czasie, zasługuje na słowa pochwały. Natomiast my jesteśmy cały czas też w kontakcie, jeżeli chodzi o Kościół w Egipcie i pozwolę sobie przeczytać tylko jedne słowa, które zostały wypowiedziane przez jednego z liderów właśnie tegoż Kościoła koptyjskiego, krótko po tych dwóch atakach. I one określają jakby stosunek tego kościoła z jednej strony do Egiptu, ale z drugiej strony między innymi właśnie do Chrystusa jako tego, który jest tym Panem Kościoła. I on wypowiada takie słowa. Kochamy Egipt, nie opuścimy Egiptu. Odrzucamy strach dzięki jego mocy miłości. W Wielkanoc pójdziemy do kościołów, aby wielbić imię Jezusa. Rozprzestrzenimy światło, które otrzymaliśmy przez Jego łaskę w każdej ulicy, w każdej wiosce, w każdym mieście. Będziemy nadal modlić się za wszystkich Egipcjan, zwłaszcza tych, których serca i umysły okrywa mrok, aby nasz Ojciec oświecił ich. No i dla mnie to są takie słowa, które pokazują jakby tą wierność i determinację tego kościoła i powiem szczerze, ja jestem pełen podziwu dla tych ludzi, którzy pomimo tej ogromnej straty i tego ogromnego bólu, oni nie wahają się przed tym, żeby pójść do kościoła pomimo wielkiego ryzyka.
I myślę, że niech te słowa będą i są najlepszą puentą tej naszej rozmowy w tym przedświątecznym okresie, w którym warto też właśnie zastanowić się nad sytuacją nie tylko rodzinny, ale właśnie chrześcijan w ogóle na całym świecie i nad tym, co każdy z nas konkretnie może zrobić, by pomóc tym osobom. Leszek Osieczko, Open Doors Polska, był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję.
Tomasz Nieśpiał. Do usłyszenia.